Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dziś pan Jacek Dukaj, którego podejrzewam, że przedstawiać nie trzeba.
Więc nie przedstawiajmy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o kilku rzeczach. Przede wszystkim o tym, jak technologia może zmienić nasze życie, bo niekoniecznie jak zmienia, bo to możemy zaobserwować już teraz. Ale jak okiem pisarza może nasz świat wyglądać w takiej średniej perspektywie czasowej, to znaczy nie za rok, nie za dwa, ale na przykład za 10. Coś, czego dożyjemy już niebawem, ale co nie do końca możemy przewidzieć. I ja bym chciał zacząć od rzeczy, która mnie osobiście zaintrygowała ostatnio. Mianowicie przeczytałem sobie raport World Economic Forum, z którego wynika, tytuł tego raportu to jest Preparing for the Future of Work. Z tego raportu wynika, że w tej chwili 50% firm na świecie przewiduje, że w związku z pandemią, którą mamy na świecie, będzie redukować zatrudnienie. Natomiast do 2025 roku przewidywane jest to, że ubędzie 85 milionów miejsc pracy na świecie, z jednej strony, ale z drugiej strony 97 milionów miejsc pracy przybędzie w obszarach, które się dopiero pojawią, takich jak współpraca właśnie z maszynami i algorytmami, których dopiero tak naprawdę powstaje. Mi to na przykład przywodzi na myśl sytuację, kiedy weszły maszyny parowe i nagle się okazało, że praca mięśni ludzkich już jest mniej w cenie, jest mniej potrzebna, mniej ludzi jest potrzebnych, żeby przy współudziale z maszyną wykonać tę samą pracę. I zastanawiam się teraz, jakie prace, jakie zawody znikną w najbliższym czasie, bo jakie znikają, to widzimy każdego dnia, nawet zapominamy, co te nazwy oznaczały. I teraz to, że znikną zawody związane z pracą fizyczną, te, które łatwo jest zastąpić robotami, no to obserwujemy każdego dnia, to jest żadna nowość. Na przykład roboty spawalnicze w fabrykach. Ale ostatnimi czasy algorytmy samouczące się są już na tyle zdolne, że jeżeli im załadować w SADU w postaci iluś tam tysięcy wierszy, to one są w stanie tworzyć wiersze. I ja się zastanawiam, w którym momencie praca umysłowa, ale nie praca umysłowa urzędnika, który wypełnia coś, co teraz robi Excel, tak naprawdę zniknie, bo to już tak naprawdę ginie, ale kiedy ta wyższa praca umysłowa zacznie znikać z naszego świata.
Wiersze to akurat były pisane przez programy już od ładnych paru lat, jeśli nie od 10, to jest najprostsza rzecz. Haiku wrzucane na Twittera to chyba jest na samym początku istnienia Twittera. Takie trzylinijkowe kombinacje słów, które...
W haiku wystarczy mieć 5 sylab, 7 sylab, 5 sylab.
Klasyczne, tak. Oczywiście jest zachodnia perwersja, bo to w oryginale tak nie musi wyglądać. Ale wtedy, kiedy główna praca interpretacyjna jest przerzucana na odbiorcę, to on sobie potrafi dopisać, czyli człowieka potrafi sobie dopisać bardzo głębokie sensy do czegoś, co było wygenerowane bardzo prościutnym algorytmem. Więc jakby wiersze do tego się nadają super. To, co teraz się pojawiło na horyzoncie, to już pisanie prozy i to pisanie prozy głęboko narracyjnej. To są te algorytmy GPT-3 i pochodne rozwijane w open source AI Muska, które już w tej chwili potrafią zrobić takie rzeczy jak naładowane konkretną bazą danych oraz stylem pisania, czyli na przykład artykułami pisanymi w dany sposób o danej dziedzinie, 1000 takich artykułów i baza danych, potrafią ci pisać następne artykuły w tym temacie, w tym stylu, takie, że człowiek nie odróżni, że to nie napisał dziennikarz człowiek. A ostatnia wersja, to był taki słynny test, ja go podsyłałem ludziom, żeby się przerazili. Ostatnia wersja tego samego algorytmu, naładowana napisaną do połowy powieścią, 7-8 rozdziałami, tak, że nie dostała ostatniego rozdziału napisanego, sama napisała ten ostatni rozdział, prawie taki sam jak ten, który napisał.
Czyli
sobie
algorytm wykonał robotę, którą w rzeczywistości wykonał syn Tolkiena, pisząc Silmarillion do końca.
To były różnice na poziomie innego użycia przymiotników, krótszego lub dłuższego frazowania zdań, tego typu rzeczy. Natomiast co do kontynuacji wątku, ogólnego sensu, to algorytm, nauczywszy się wystarczająco dobrze na bazowych tekstach, na bazie danych, jest w stanie wykryć tyle wzorców w narracji, w kojarzeniu słów, sensów, że potem samodzielnie tworzy analogiczne opowieści, które dla czytelnika ludzkiego są szczere, wzruszające, ludzkie, głęboko, o głębokim znaczeniu. Oczywiście algorytm nie ma zielonego pojęcia, co z tym kojarzy, to jest chiński pokój. To jest jakby dzisiejszy front, to jest ta linia, na której w tej chwili jesteśmy. Nie jest wcale prawdą, że najbardziej zagrożone są prace fizyczne. Prace fizyczne takie jak na przykład sprzątanie domów, wykonywanie stolarskich poprawek, hydraulik, tego typu rzeczy, one bardzo długo utrzymają się i będą bardzo dobrze wyceniane, ponieważ wykonanie robota, który byłby w stanie coś takiego robić, chodzić po domach i adaptować się do rozmaitych sytuacji, być w stanie zreperować na zasadzie złotej rączki prawie wszystko w domu, no to jest nie tylko ekstremalnie trudne, ale tak naprawdę jest nieopłacalne. Znaczy po prostu taniej jest wziąć fizycznego robotnika, który takie rzeczy będzie wypełniał. Bardzo łatwo natomiast zastępowalni są rzeczywiście wąsko wykształceni specjaliści w dziedzinach, które podlegają albo algorytmizacji, albo które się opierają na dużej kumulacji danych. Czyli klasycznym przykładem, który właśnie wszyscy już chyba znają, jest przykład analizy zdjęć rentgenowskich, gdzie program znacznie lepiej, nakarmiony tam miliardem zdjęć rentgenowskich, na których zostały rozpoznane poszczególne rodzaje raka, on jest w stanie nieporównanie lepiej, szybciej, precyzyjniej, z mniejszą ilością błędów, rozpoznawać na następnych zdjęciach rentgenowskich tego raka, a okoludzkie tego nie rozpozna. I wtedy wypada ci cała profesja wysoce wykształconych radiologów, onkologów. I tego typu wąskie specjalizacje polegające właśnie na tym, czyli algorytmizacja, akumulacja danych wypłukiwane są najszybciej. Już nie mówię o takich prostych rzeczach jak algorytmy głosowe, które tam dzwonią zamiast ludzi i niwelują potrzebę powstawania wielkich call centers i studenci nagle nie mają pracy. To wszyscy o tym wiemy. No, też wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja z taksówkami i z nadejściem, wydaje się nieuniknionym, samoprowadzących się samochodów. W tej chwili mamy rodzaj backlashu przeciwko wyprzedzającym ruchom ekonomicznym zatrudniających i całej branży, mianowicie kierowców ciężarówek, ponieważ ten zawód już został nieco zdołowany i mamy niewystarczającą ilość niewystarczająco dobrze wynagradzanych kierowców ciężarówek, a ciągle nie mamy samoprowadzących się ciężarówek. I w momencie, kiedy trzeba rozwozić znacznie większą ilość towarów, jest zapotrzebowanie na tego typu dystrybucję fizyczną, nagle się okazuje, że nie ma kto tego wozić. I mamy odwrotny ruch, mamy chwilowe docenienie tego typu zawodu, który wydaje się prostym i łatwo algorytmizowalnym, ale ponieważ my żyliśmy w przekonaniu, że to już nadchodzi, zaraz będzie ta zmiana, a tego jeszcze nie ma, prawda? To nagle się okazało, że deficyt, trzeba ich wykupywać z rynku, dopłacać.
No tu jeszcze wchodzi rachunek ekonomiczny, bo dokładnie. Żeby ciężarówka mogła jechać sama, trzeba ją oczujnikować, trzeba tam napakować elektroniki, to kosztuje.
Tutaj największym problemem jest ten pierwszy i ostatni etap. Nie jest problemem jeżdżenie ciężarówki na bardzo długiej trasie, tam powiedzmy jedzie przez całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, ileś set kilometrów, spoko. To jest łatwo zaprogramować po tych autostradach z nadzorem jeszcze GPS-owym albo na podczerwieni w ciągu ciężarówek na autostradzie. Problem jest sam końcowy moment, kiedy ta ciężarówka dojeżdża i trzeba to wyładować. I tak człowiek musi mieć człowieka, który ci opanowuje ten proces zadokowania konkretnej bramy, podpisania papierków, wyniesienia, przeniesienia towaru i tak dalej. Jeżeli musisz mieć tam ludzi, to wyeliminowanie włącznie ludzi na tym etapie środkowym niewiele ci daje. Więc to są takie problemy nie tyle technologiczne, co ekonomiczne. Oczywiście to jest kwestia skali, bo powyżej pewnej skali w rozwoju technologii no, rzeczy tanieją. Masz te same koszty stałe, a zarabiasz bardzo dużo na skali. Prawdopodobnie to jest kwestia 5-10 lat, jeśli chodzi o tych kierowców i driverowska.
Znaczy ja jestem w stanie sobie dosyć szybko wyobrazić sytuację analogiczną do lotnictwa, gdzie pilot na pokładzie samolotu jest, ale po prostu w trakcie przelotu, w tej najnudniejszej części lotu, on włącza na to pilota i po prostu nadzoruje działanie.
No tego. Piloci w tej chwili tak naprawdę są już zbędni, ponieważ mamy samoloty bezzałogowe.
Nie wyobrażam sobie ludzi, którzy byliby gotowi latać bez pilota.
A to jest kwestia psychologiczna, tak prawda? Jest. Jeżeli miałbyś konkurencję, masz tańsze bilety do linii lotniczej, która już nie zatrudnia ludzi. Masz samopilotujące się samochody pasażerskie, ponieważ nie zatrudniają ludzi, są tańsze. I masz drugą linię, gdzie ciągle starym systemem zatrudnia ludzi jako pilotów, chociaż de facto oni nic nie robią. Oni sami tylko siedzą w tym kokpicie i są na zasadzie dodatkowego systemu bezpieczeństwa. No to którą linię lotniczą wybiorą ludzie, pasażerowie?
No, to zależy, jaka jest różnica w cenie, bo przecież tym można żonglować.
No, prawda? To by
musiał my już
być,
wiemy.
Wydaje mi się, że musiała być bardzo duża różnica w cenie, żeby ludzie rzeczywiście się przestawili na całkowite zaufanie maszynom.
Tak, bo my już wiemy, że jesteśmy w stanie zrezygnować z absolutnie jakiegokolwiek komfortu w trakcie lotu, jeżeli bilet będzie 3 razy tańszy.
Ale co innego jest komfort, a co innego jest bezpieczeństwo.
Oczywiście. Więc znaczy, latanie jest wystarczająco przerażające same w sobie.
Chodzi o to, że ważną zmienną w tych równaniach jest po pierwsze zmienna ekonomiczna, a po drugie zmienna psychologiczna. Więc nie tylko sama technologia decyduje o tym, że coś jest wprowadzone lub nie. Jest dużo rozwiązań technologicznych, które były wynalezione znacznie wcześniej, niż weszły faktycznie do użytku i z jakiegoś powodu przez 10-20 lat nikt ich nie tykał. Leżały sobie i zbierał się na nich kurz. Nie była adaptowana, nie wiadomo dlaczego. No, po prostu nie było dobrego momentu, kultura nie była przystosowana, źle to zareklamowali, estetyka tego urządzenia była zła i tak dalej. Więc to nie jest tak, że technologia jest aplikacja technologii, wprowadzenie zmian technologicznych w świat prawdziwy jest takim ciągiem deterministycznym, gdzie można sobie ułożyć ABCD. Element chaotycznego procesu, w dużym stopniu zależnego także od zmiennych politycznych, popkulturowych. Niektóre rzeczy rzeczywiście teraz okazały się szybciej i prościej wprowadzone dzięki większej presji konieczności pandemicznych, mówiąc w cudzysłowie. I dlatego często się mówi, zresztą o tym pisałem, mieliśmy moment przyspieszenia, czyli takiego poczucia, że w momencie wybuchnięcia pandemii bardzo dużo rzeczy, które teoretycznie już były gotowe, wiedzieliśmy, że kiedyś muszą wejść, ale jakiegoś powodu nie wchodziły, nagle wszystkie zostały wprowadzone. Najbardziej oczywistą to jest to radykalne przejście prawie całego świata na pracę zdalną. I co się z tym wiąże, także uzdolnienie rozmaitych innych sfer życia, interakcji, przyzwyczajenie do tego. Oczywiście teraz jest do pewnego stopnia powrót, ale nigdy już nie wrócimy do takiego stopnia pracowania w realu, jaki był przed pandemią. I tego typu procesy, czyli dwa kroki do przodu, jeden krok, dwa kroki do przodu, jeden krok, one są naturalne dla akceptacji wprowadzenia technologii. Co jeszcze było niezwykłe w tym przypadku, to to, że to nastąpiło równocześnie, prawie równocześnie w całym świecie, a normalnie jest tak, że technologia jest bardzo mocno skorelowana ze stopniem dobrobytu i rozwoju infrastruktury w społeczeństwie, czyli tak słynne powiedzenie Gibsona, przyszłość już jest, tylko nierówno rozdystrybuowana. Więc normalnie technologia też tak wchodzi, nierówno się dystrybuuje po świecie. Czyli coś, co mamy, nie wiem, w Europie czy w Singapurze, to nikt o tym nie słyszał gdzieś w środku Afryki czy w krajach południowoamerykańskich. I dopiero tam trzeba poczekać na następne pokolenie albo na następną fazę rozwoju ekonomicznego, żeby to się też stało tam nowo. Czasami oczywiście to działa odwrotnie. Dobrym przykładem jest system bankowy. Jeśli porównamy system bankowy amerykański nawet z polskim, no to my jesteśmy lata do przodu względem Ameryki. Przez to, że oni wprowadzili w ogóle to wcześniej i zamarzli w tamtych rozwiązaniach, mają znacznie większą inercję niż kraje, które w ogóle nie miały pewnych rozwiązań i wprowadzały od zera już bardziej nowoczesne.
To moim ulubionym przykładem tego jest bankowość komórkowa w Kenii, która w latach 90. eksplodowała, bo nie było w ogóle telefonu kablowego, że tak powiem. Nagle postawili maszty komórkowe i Kenia przeszła z braku telefonu do telefonii komórkowej i ktoś nagle wpadł na pomysł, że skoro ja i tak muszę doładować konto, to mogę doładować komuś konto, a to już jest jakaś forma płatności i w ten sposób może dwóch bosych pasterzy z kenijskiego interioru kupić jeden od drugiego kozy, zapłacić SMS-em i to było w Kenii normalne w 90. latach.
Tak, znaczy przykład aktualny z ostatnich tygodni, to jest adopcja Bitcoina w krajach południowoamerykańskich.
To w Salwadorze.
Salwador, ale już następne zapowiadają, albo już nawet wchodzą, czy nawet jeden wszedł. Tam dużą część ekonomii tworzy dochód, przepływ dochodu lokalsów, którzy wyjechali do Stanów i pracują na północy i zarabiają, przesyłają swoim rodzinom.
W takich krajach jak Salwador, Tadżykistan, Kirgistan, Mołdawia to jest około 30% PKB.
No już Filipiny były klasycznym przykładem jeszcze paręnaście lat temu. Problem polegał na nieproporcjonalnie dużych opłatach za przesłanie tych dolarów w stosunku do tego, jakie one sumy faktycznie przesyłali, bo to były niewielkie sumy każda osobna. To głównie szło przez Western Union. Western Union ich ożynał nieprawdopodobnie. Ale w momencie, gdy postawili na Bitcoinie, bo to nie jest sam Bitcoin, to jest Lightning Network, postawiona druga warstwa na Bitcoinie, ona nie tylko natychmiastowo, ale prawie bezkosztowo przesyła ci z telefonu na telefon zarobione pieniądze z Ameryki na południe. I to się robią takie duże sumy, że podjęli decyzję, żeby przyjąć jako równoległą oficjalną walutę Bitcoina. I to nie przyjmują najbardziej rozwinięte kraje, tylko właśnie te, które są pod presją ekonomiczną i faktem, że oni mają tam lukę technologiczno-biznesową, wprowadzają coś, co dla reszty jest jeszcze przyszłością. Tym bardziej widać, że to nierówne rozdystrybuowanie przyszłości wcale nie musi oznaczać, że te same kraje są zawsze z przodu, a te, które zawsze przegrywały, też muszą dalej przegrywać. Pojawiają się różne okazje. Znaczy, elastyczność adopcji technologii jest także pochodną tego, że my nie mamy pewnych rozwiązań wprowadzonych i po drugie, że niewiele zależy od tego, czy wprowadzimy takie, czy inne. Jeżeli jesteśmy spięci już z jakimś systemem międzynarodowym i to jest przykład Unii, no to wtedy bardzo trudno jest znacznie być elastycznym i samodzielnie wprowadzać sobie jakieś alternatywne rozwiązania. Dlatego no, tutaj akurat członkostwo w Unii nie zawsze może być dobre. Inne kraje, które nie są w Unii, mogą szybciej się zmieniać, szybciej wybierać rozmaite alternatywne rozwiązania i dzięki temu wygrywać albo przegrywać, bo to jest ryzyko. Mogą też przyjąć te rzeczy, które są ryzykowne i się na tym wywrócą. Czasami się pojawiają takie przykłady z zupełnie niespodziewanych miejsc. zapomniane republiki dawnego Związku Radzieckiego, które sobie adoptują technologie z naszego punktu widzenia albo ryzykowne, albo zbyt futurystyczne na razie, no, chociażby uran, który był przez długi czas po Fukushimie wyklęty i nikt nie chciał go tykać, a gdzie jeszcze działały kopalnie i kto w to ciągle wierzył? No na przykład Kazachstan. Przez długie lata największym producentem światowym uranu, dostarczycielem był państwowy koncern kazachski. I on teraz na tym zwycięża. Jak uran powrócił do łask w obecnym kryzysie energetycznym, no to są zwycięstwa. Oni mogli równie dobrze obstawić złego konia. Ale mieli, chodzi o to, że w ogóle mieli możliwość podjęcia tego ryzyka.
Znaczy pod tym względem to najwięcej chyba wygrała Zambia i Mongolia, które postawiły na wydobycie miedzi. I w momencie, jak się pojawiło gigantyczne zapotrzebowanie na miedź, oczywiście przede wszystkim w Chinach, no to w pewnym okresie i Zambia, i Mongolia notowały po kilkanaście procent wzrostu gospodarczego rocznie, wszystko tylko i wyłącznie na sprzedaży miedzi. Doszło do tego, że w tej chwili eksport z największej kopalni w Mongolii, Urgantogo się nazywa, to jest, zdaje się, 1/3 w ogóle eksportu, jest jedna kopalnia, zresztą niezwykle ryzykowne, bo to jest wszystkie, posiadanie wszystkich jajek w jednym koszyku.
To tak, znaczy to jest jeszcze kwestia tego, jakie masz zasoby naturalne na twojej ziemi, no to jest trochę szczęście, los od Boga, ale druga rzecz to jest, że no i miedź jest jeszcze trochę dosyć szeroko rozpowszechniona na świecie, ale są takie metale ziem rzadkich, nie? Które tak naprawdę są dostępne w jednym czy dwóch miejscach ziemi.
No, Kongo produkuje 3/4 światowego kobaltu.
Dokładnie. I Chiny bodajże i jeden, nie wiem tam czy Kongo, chyba nie inny kraj afrykański odpowiadają za 99% pierwiastka, który jest potrzebny do ekranów dotykowych w telefonach komórkowych. No i tego typu sytuacje geograficzno-ekonomiczne mogą być okazją, ale mogą być też zarzewiem całkowitego kolapsu państwa i wojny. Bo nagle okazuje się, że na twoim biednym, niedorozwiniętym kraju stoi los całej technologii światowej, no i nie jesteś w stanie się obronić przed wpływami zewnętrznymi, rozszarpują cię kruki i wrony.
Które sponsorują wewnętrzne partyzantki, które obalają prezydentów i to jest los bardzo, bardzo
tak,
wielu krajów.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Krwawe diamenty to jest tylko jeden z wielu
krajów. To jest kolejny aspekt twarz postępu technologicznego. Nie mówiąc o tym, że on jest w tej chwili bardzo mocno sprzęgnięty ze zmianami geopolitycznymi i konkurencją Chiny i Ameryka. Tak jak mieliśmy wyścig na Księżyc w latach 60. 70. między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, który po trosze był wyścigiem motywowanym rzeczywiście potrzebami technologicznymi w konkurencji rozwoju nowoczesnego uzbrojenia, rakiet przenoszących głowice nuklearne i tak dalej, a w dużej części był wyścigiem prestiżowym. Ale teraz mamy realny wyścig o to, kto rozwinie technologie, które tylko częścią są technologie związane faktycznie z podbojem kosmosu i osiągnie tą wyższą pozycję dominatora w globalnej gospodarce właśnie dzięki tym technologiom. W zależności od tego, kto mówi, kto na to patrzy, z jakiej perspektywy, to albo jest AI, ta królewska technologia, która zdobyła się dominacji, w której z automatu stajesz się dominatorem w innych technologiach i tu Chińczycy na to stawiają. I tam argument jest mniej więcej taki. Okej, Stany Zjednoczone wykonały ogromną część pracy tej fundacyjnej, groundbreaking, Kawa jest potrzebna do tego, żeby w ogóle dojść do tego etapu w rozwoju AI, przejść przez ten etap prostych algorytmów do neural networks, deep learning itd. Ale w tym momencie, kiedy już zostało zrobione, to wcale nie jest najważniejsza innowacyjność w tym sensie. Najważniejsza jest zdolność do karmienia już tych modeli ogromnymi zasobami danych. A my nie tylko mamy więcej tych danych, ale my działamy w sposób skoncentrowany. Czyli w sensie, że państwo wydaje dyrektywę, wszystkie dane mają być dostępne, pakowane w jeden projekt i ten projekt się tym karmi. A Zachód jest podzielony, nie ma kierownictwa państwowego, firmy z sobą konkurują i nigdy nie będzie miał dostępu do takiej ilości danych. A dodatkowo jeszcze sam sobie strzela w stopę, bo wprowadza kolejne prawa, które ograniczają dostęp do danych w imię prywatności. To jest logika chińska. Mówię teraz głosem narracji chińskich proponentów rozwoju AI jako drogi do dominacji światowej. Natomiast Amerykanie patrzą na to trochę z innego punktu widzenia. Uważają, że jeszcze bardziej dominującą jest technologia kosmiczna, czyli zajęcie wysokiej pozycji w konkurencji o coraz wyższe satelity, orbity, aż w końcu dochodzimy do Księżyca. No bo co z tego, że sobie tu porozwijasz lepsze programy i lepsze sieci przesyłów danych, nawet jeżeli to będzie przesył kwantowy, jeżeli jestem ci w stanie to wszystko zniszczyć z wyższej orbity, łącznie z satelitami, które ty masz na niższej orbicie. Który argument, która ścieżka zwycięży, to się przekonamy, ale obie polegają na tym samym rozumowaniu, czyli że żeby zwyciężyć w ogóle w dominacji światowej, geopolityczno-ekonomicznej, musisz zwyciężyć w wyścigu technologicznym. W tym momencie technologia staje się rodzajem nie dobrodziejstwo dla całego świata, nie poszukiwaniem naukowym, nie celem samym w sobie, tylko narzędziem dla osiągnięcia pewnych innych pobocznych celów.
Znaczy, no, patrząc na przykłady z historii, to fakt, że Europa miała przewagę technologiczną rzędu 2-3 wieków w stosunku do tak naprawdę większości reszty świata, spowodował, że w XIX wieku eksplodowały imperia kolonialne, bo bardzo wiele społeczeństw, nawet jeżeli były
funkcjonujące kraje... Ja liczę te 2-3 wieki, bo to jest interesujące.
To jest dosyć trudne, bo znaczy, ja bym to liczę w ten sposób, że proch szeroko używany w Europie jest w XV-XVI wieku, się rozprzestrzenia. I w momencie, kiedy...
Ale proch w Chinach mieli wcześniej.
Oczywiście, tylko nie wykorzystywali go do broni palnej.
Więc jeżeli chodzi o technologię w ten sposób, to Chiny były wcześniej. Więc
oczywiście.
To według czego liczysz te 2-3 wieki?
Armaty i muszkietu.
No ale czy w Chinach rozwinięto by armaty i muszkiety po 2-3 latach, wiekach, gdyby nie spotkanie z Europą? Przecież oni byli zamrożeni w progresie technologicznym.
I właśnie to jest pytanie, na którego odpowiedzi nigdy nie znajdziemy. Natomiast rzuciłem 2-3 wieki w tym sensie, że w momencie, kiedy Europa dokonuje szerokiego podboju kolonialnego, czyli z grubsza powiedzmy w XIX wieku, kiedy to naprawdę rozkwita w pełni, no to 3 wieki wcześniej technologia wojenna dostępna w Europie była porównywalna z krajami podbijanymi w XVIII-XIX wieku. W tym sensie liczę 2-3 wieki, aczkolwiek...
Nie rozumiem tego porównania, prawdę mówiąc.
Ono bazuje właśnie na tym, że wcześniej w Europie tego nie było, aczkolwiek te cywilizacje rozwijały się inaczej.
Przepływają osadnicy europejscy do Australii. Tak, w jaki sposób mierzysz poziom rozwoju technologicznego aborygenów?
To jest strasznie trudno policzyć, ponieważ Australia jest jedynym miejscem na świecie, gdzie nie powstał łuk. Łuk powstał we wszystkich zakątkach świata niezależnie od siebie w różnym czasie.
Dobrze, przepływają osadnicy niderlandzki do południowej Afryki.
W 1652 roku dokładnie.
Jak mierzysz poziom rozwoju technologicznego Zulusów?
Oni nie posiadali prochu, posiadali łuk, mieli włócznie oraz tarcze z krowiej skóry.
Dobrze, czyli coś... przepływają konkwistadorzy hiszpańscy do południowej Ameryki. Jak mierzysz poziom rozwoju wczesnych imperiów?
Oni w ogóle nie znali obróbki żelaza.
Więc jakie znaczenie mają te twoje 2-3 wieki?
W tym wypadku niewielkie, bo to są różne cywilizacje.
No tak, więc to jest moje pytanie. Zdumiałem się tą miarą.
Dobrze, okej. Okay. Wycofuję się z tego. Natomiast...
Czy to nie jest banalne pytanie? Znaczy nie czepiam się zaczepiania. Chodzi mi o to, że nie da się porównywać tego, co się stało faktycznie w naszej historii z hipotetycznymi przebiegami rozwoju w innych cywilizacji, które się nie zdarzyły. Nie rozwinęły się swobodnie, nie zaatakowane, nie skolonizowane przez Europejczyków cywilizacje południowoamerykańskie. Chiny nie miały swobody postępowania następne 4 wieki naprzód bez kontaktu z Europą, prawda? Więc porównujemy coś, co się faktycznie zdarzyło, z czymś, co mamy w głowie wyłącznie zapamiętane jako zmienione przez inwazję kultury z Europy. Czyli jak szybko te kultury lokalne adoptowały, prawda, technologie, bronie i tak dalej przywiezione z Europy. Ale nie, że one wymyśliły same z siebie analogiczne technologie.
Prawdopodobnie mogłyby ich nigdy nie wymyślić, bo nie było im potrzebne.
Dokładnie. Więc to my mierzymy coś, co jest rodzajem macierzy prawdopodobieństwa. To jest strasznie ciężkie. Odkrycie jednego faktu historycznego, o którym nie mieliśmy pojęcia, potrafi wywrócić całe fundamenty takiej analizy probabilistycznej. Najprostszy przykład to są te statki zbudowane przez Chińczyków w XV wieku do podróży do Afryki i dalej, o których my się tak naprawdę przez długi czas nie wiedzieli, że coś takiego tam się zdarzyło. A to pokazuje, że oni mieli potencjał, żeby tak naprawdę skolonizować cały świat na długo przed
kolonizacją. Ale wycofali się z tego przez pożar w Pekinie.
Ale wycofali się włącznie z banalnego powodu wewnętrznych sporów politycznych na dworze cesarskim i tego, że jednemu decydentowi coś się spodobało lub nie spodobało i podjął taką decyzję. I ona zamknęła całą ścieżkę historyczną. No. Ale tam nie było żadnego wewnętrznego determinizmu technologicznego, który by spowodował, że Chiny nie mogłyby tego zrobić, prawda?
Znaczy legenda głosi, że piorun uderzył w pałac i on spłonął, bo był cały z drewna przecież. Legenda głosi, że w ten sposób bogowie dali znak cesarzowi, że on utracił mandat niebios i powinien wycofać się z
polityki. Tak, legenda dopisana do decyzji cesarskiej. Z tego co wiem, to tam była kwestia intryg między frakcjami proeunuchowymi i antyeunuchowymi. A ponieważ ten wielki admirał tej floty, która popłynęła do Afryki, był eunuchem, więc popadł w niełaskę i wszystko spalono.
No, to jest zdecydowanie mniej romantyczna wizja i zdecydowanie bardziej prawdopodobna.
Tak jest, tak jest. Ale to pokazuje, że fakt, który był dla nas przez długi czas nieznany, nagle odkryty, wywraca ci zupełnie tą macierz prawdopodobieństwa rozwoju historycznego i technologicznego całego cesarstwa chińskiego. Więc tego typu spekulacje uważam, że są fajne jako zabawy ćwiczenia wyobraźni, zresztą cenię tego typu zabawy wyobraźni, bo one nas ćwiczą w myśleniu przyczynowo-skutkowym. To jest jedno z najbardziej wymagających, a zarazem owocnych ćwiczeń myślenia historycznego, przyczynowo-skutkowego, tworzącego długie łańcuchy, dlaczego zdarzyło się coś, aha, bo miało taką przyczynę, a ta przyczyna miała taką przyczynę, a ta przyczyna miała taką przyczynę.
No właśnie, bo w
budowanie, wiesz, właśnie alternatyw historycznych na tym polega. Ty się musisz, wiesz, cofnąć do jakiegoś punktu, nie? I odtworzyć łańcuchy przyczynowo-skutkowe, biegnące od tego punktu obok tego łańcucha, który znamy z naszej historii. I żeby w ogóle to zrobić, musisz w ogóle mieć jakąś przynajmniej intuicję historiozoficzną, czyli jakiś przepływ z tego, jak działa historia, jakie są mechanizmy dziejów, prawda? I zazwyczaj ludzie w ogóle sobie tego nie uświadamiają, tylko mówią to na zasadzie skopiowania tego, co się zdarzyło w naszej historii, tylko zmieniania jednego elementu. Ale historia jest, może się zgodzimy, może nie zgodzimy, procesem nieliniowym. Procesy nieliniowe tym się charakteryzują, że zmiana jednej zmiennej, bardzo malutka, tam piąte miejsce po przecinku, powoduje, że po iluś tam iteracjach, czy w przypadku historii po iluś wiekach, dostajesz całkowicie inny obraz rzeczywistości.
Znaczy właśnie, bo chciałem wrócić do tego przykładu z tą chińską ekspansją kolonialną, która się nie wydarzyła. W XV wieku w Chinach mieszka około 1/3 ludności świata. I też gospodarka chińska to jest około 1/3 gospodarki światowej. Więc Chiny miały wszelkie przyczyny ku temu, żeby ten świat zdominować już wtedy. Ale wybrali jednak, znaczy następny cesarz wybrał jednak sytuację taką, w której się izoluje z tego świata. Mhm. To trwało aż do XIX wieku i wojen opiumowych, kiedy Chiny się przestały izolować, bo przecież nie miały już siły się izolować. W każdym razie tak się złożyło, że w tym czasie już Europa zdążyła zdominować świat. Gdyby Chiny w XV wieku ruszyły, że tak powiem, do działania, to Chiny mogłyby zdominować świat już wtedy i teraz my byśmy żyli na obrzeżach wielkiej cywilizacji chińskiej, a nie cały świat, który mówi albo mówił językami indoeuropejskimi, bo Europa go podbiła. I to jest ta faktycznie drobna, a tym bardziej, że w wypadku tak wielkiego państwa, to tą różnicą, tym piątym miejscem w przecinku mogło być to, że cesarz wpadł na pomysł. Tak po prostu.
Mhm. Tak, tak.
W mojej pierwszej pracy zawodowej, takiej na poważnie, kiedy byłem mechanikiem okrętowym, dowiedzieliśmy się, że Holendrzy testują statek autonomiczny, który będzie sam pływał, sam się sterował i najlepiej jeszcze sam naprawiał. No to wzbudziło sporą radość wśród kolegów z pracy, bo wszyscy wiedzieliśmy, że tak jak zauważyłeś wcześniej, że są zawody, które mogą być proste, ale są trudne, automatyzowalne. Tak samo na przykład jest z pracą mechanika okrętowego, bo o ile odkręcenie śrub, wymiana elementu, przykręcenie go z powrotem, to jest banalna rzecz, to robot może zrobić w każdej chwili. O tyle już samo poruszanie się po statku, nawigowanie po siłowni okrętowej, która jest dosyć skomplikowana, jest już znacznie trudniejsze. I na to wszystko dochodzi kolejna warstwa. A co jeśli robot się zepsuje? Bo przecież statek się rusza, statek się kołysze, dużo rdzewieje, bo jest dużo wody słonej i tak dalej. W związku z powyższym musi być ktoś, kto jednak nadzoruje pracę robotów. Mnie to osobiście doprowadza do tej wizji przyszłości, w której mamy maszyny, które wykonują za nas większość prac albo praktycznie wszystkie prace, są one nadzorowane przez jakąś elitarną kastę inżynierów, którzy wiedzą, jak się te maszyny naprawiają, oni kontrolują to, co robią maszyny, a poza nimi jest ogromna rzesza ludzi, która no, przynajmniej w tej chwili nam wydaje się, wyobrażamy sobie, że będzie bezczynna, bezrobotna.
No tak, to jest ten dramat przyszłości bez pracy w momencie, kiedy i programy, maszyny no robić wszystko szybciej, taniej, prościej, efektywniej. Różne są rozwiązania tego problemu. W tej chwili się proponuje zasadniczo trzy. Jeden to jest przetrenowanie ludzkości, czyli żeby wszystkie te zawody, które zginą, zostały zastąpione przez zawody nowe, dostosowane do nowej sytuacji. Zazwyczaj tu się pojawia taki paradygmat współpracy sztucznej inteligencji z człowiekiem. Że to nie będzie tak, że sztuczna inteligencja przejmuje całkowicie pewne funkcje zawody, tylko że lepsza od samej sztucznej inteligencji jest hybryda ludzko AI. I to są podobane rozmaite przykłady, zazwyczaj chodzi o rzeczy, które wymagają jednak ciągle interakcji z ludźmi. Czyli jeżeli masz jakiś kontakt z ludźmi, to lepsze do tego jest kombo, hybryda AI i człowieka, aniżeli sama AI. Drugie to jest redystrybucja dochodu, czego najbardziej radykalnym przykładem jest UBI. Trochę to idzie w myśl tych starych rozwiązań.
Ten wysokotechnologiczny, luksusowy komunizm.
Tak, komunistycznych utopistów. Już wyobrażali sobie, że szczyt tego ciągu historycznego prowadzącego przez kapitalizm do komunizmu będzie taki, że w ogóle nie trzeba będzie pracować, będziemy się oddawali wyłącznie wyższym czynnościom umysłowym, które będą polegały albo na tworzeniu sztuki, albo na odkryciach naukowych, albo na uprawianiu polityki w sensie szlachetnym, takim arystotelowskim, a reszta będzie obsługiwana przez roboty, maszyny, programy. Oczywiście tu powstaje nasze pytanie o aplikacje tego modelu psychologicznego dla ludzi innych niż utopijni filozofowie XIX-wieczni. Oni sobie wyobrażają, że wszyscy ludzie są tacy jak oni. czy rzeczywiście będzie tak, że dla 99% ludzkości tego typu butowanie będzie miało jakikolwiek sens? Czy nie jest tak, że my już w tej chwili widzimy prefigurację tej sytuacji w postaci epidemii uzależnienia od opioidów w Stanach, miejsca, gdzie nie masz pracy, nie masz widoków na przyszłość, żyjesz de facto z welfare, dobrodziejstwa stanu czy federalnego rządu i całymi dniami grasz bezpłatne gry wideo i narkotyzujesz się opioidami.
To pięknie widać w tych rezerwatach indiańskich, których mogą mieć kasyno. Dochody z tego kasyna są dzielone na całe plemię i wśród bardzo wielu ludzi, którzy nie mają nic do roboty, a też tam nie ma nic do roboty, bo to jest środek pustkowia, tak naprawdę poza kasynem jest sawanna albo góry, jest straszna plaga alkoholizmu w tych miejscach.
Tak. No więc na to pytanie tak naprawdę nie ma odpowiedzi, bo to jest sytuacja bezprecedensowa, ponieważ wszystkie inne tego typu rewolucje technologiczne, jak tu wspominałeś o XIX-wiecznych maszynach fabrycznych, tkalniczych i kontrakcji w postaci ruchu ludystycznego, one rzeczywiście myliły się w tym sensie, że pojawiały się nowe zastępcze miejsca pracy. Tamte ginęły, ale były nowe. Ale teraz jesteśmy w sytuacji, w której wszystkie te nowe miejsca pracy teoretycznie tak samo były podlegały zastąpieniu przez AI i maszyny. Głównie dlatego, że od pewnego momentu AI się lepiej uczy, adaptuje, rozwija, aniżeli dowolny człowiek, który miałby ją zastąpić. Przekroczenie pewnego progu, to jest ta różnica pomiędzy wąską, specjalistyczną AI i general AI, czyli taką, która teoretycznie nie jest zbudowana dla rozwiązywania jednego typu zadań problemów, ale może się samo przekształcać, adaptować i rozwiązywać wszystkie kategorie problemów. No to wtedy jak z czymś takim ma wygrać ludzki pracownik umysłowy? I tutaj się podaje, to jest ratunkowe rozwiązanie, ono ciągle funkcjonuje w rozważaniach, tak zwaną kreatywność, czyli jakiś boski pierwiastek, który miałby rezydować w duszach ludzkich, którego nie będzie mogła nigdy posiadać żadna maszyna, program, sztuczna inteligencja. Co by to miało być? Nie wiadomo, ponieważ na razie obserwujemy nieskończone cofanie się tego pola wyjątkowej kreatywności. Zawsze jest tak, że się twierdzi, a maszyna, program nie będzie mogła robić tego i tego, potem się okazuje, że jednak to robi. Więc się cofamy i mówimy, no tak, to zrobiła, ale tego już na pewno nie będzie mogła robić. Znowu okazuje się, że to zrobiła, więc się znowuż cofamy i w ten sposób tak się kurczy ten obszar wyjątkowości kreatywnej człowieka. Ostatni moment to uważam, że on jest w pewien sposób ikoniczny. On jest opisany w tej książce Kai-Fu Lee, jeśli dobrze pamiętam, tego guru chińskiej sztucznej inteligencji. To jest przegrana ludzkiego mistrza Go z programem AlphaGo. I to, na czym się tam skupił Kai-Fu Lee, to jest moment, w którym, leży w przedostatniej partii, ten załamany mistrz zaczyna płakać. I w tym momencie on się skupia na empatyczności, na tym, co ten płacz wywołał wśród tych setek milionów Chińczyków obserwujących ten mecz. I argument jest taki, no może sztuczna inteligencja pobija nas intelektualnie i mistrzowie ludzcy w Go już ulegają jej na poziomie czysto logicznym, ale za to człowiek ma moc wywoływania emocji.
To wspaniale.
Ja nie wiem, czy to jest wspaniałe. Dla mnie to jest najdobitniejszy przykład wycofywania się na z góry upatrzone pola w przegranej walce.
Tak, ale mi chodzi o to, że o ile maszyna może być lepsza od człowieka w Go, o tyle, no samo to nie przynosi żadnej wartości. Wartość tego jest taka, że ktoś gra w tych mistrzostwach, w tych zawodach w to Go i ktoś to obserwuje. Bo ale dwie maszyny grające w Go to nie budzi
emocji.
Spójrzmy
na to samo z punktu widzenia tego, kto jest podmiotem, kto decyduje, kto ma upper hand, kto jest tym, który wyznacza kierunki i tworzy, że tak powiem, pole walki, na którym ty grasz. Jeżeli maszynom oddamy decyzje logiczne, strategie intelektualne, a my sprowadzimy się do tego, że będziemy potrafili generować emocje, to kto tu będzie podmiotem?
Wydaje mi się, że w tym momencie jako dzielimy się władzą pół na pół z tymi maszynami.
Oni robią... A na czym polega władza tego, że ja potrafię sprawić, że ty płaczesz albo się śmiejesz? Co to jest za władza w porównaniu z władzą gromadzenia majątku, odkrywania nowych praw natury, wygrywania w bitwach?
Znaczy bogacenie się jako takie ma wartość tylko wtedy, kiedy przysparza komuś radości, poczucia tego, że jest spełniony i tak dalej. Podobnie zresztą jak praca. Ona daje nam jakieś poczucie, że coś robimy w swoim życiu wartościowego. Natomiast w świecie, w którym maszyny robią pomnażanie majątku, kiedy maszyny robią rzeczy wartościowe, a my tylko możemy przeżywać emocje, no to...
Ale ja nie pytam o wartość, ja pytam o podmiotowość.
W tym wypadku tracimy bardzo dużą część naszej podmiotowości.
Tak.
Jeżeli nie większość.
Bo możemy sobie zawsze skonstruować taki system wartości, to jest klasyczny argument Nietzschego, że niewolnik sobie zawsze konstruuje taki system wartości, który usprawiedliwia jego niższe położenie. Nie? Czyli okej, może ja jestem pognębiony, ale cierpienie jest szlachetne, prawda?
Tak,
cierpienie mi wywyższa.
To są te badania psychologiczne, co Polacy myślą o Niemcach, Niemcy o Polakach.
Więc na tym bym się nie skupiał. Ja bardzo prosto mogę wyprodukować taki system wartości, gdzie całkowicie zniewoleni, zarządzani przez AI, będziemy sobie opowiadali o sobie historię, w którym jesteśmy najbardziej wartościowi, szlachetni, centrum wszechświata.
Bo cierpienie szlachetnie, ale jesteśmy szlachetniejsi.
To nie jest trudne. Ale prawdziwa decyzyjność, sprawczość i podmiotowość przechodzi coraz bardziej na stronę AI. I nie dlatego, że ona ma jakieś tyraniczne zapędy, że to jest jakiś spisek i tak dalej, tylko że faktycznie podejmuje lepsze decyzje. I teraz jaka nam wolność pozostaje w takiej sytuacji? Okej, oddajesz mi agencyjność, jestem wolnym podmiotem, prawda? No i tu mi AI mówi, to jest lepsze rozwiązanie. I ja wiem obiektywnie, że to jest lepsze rozwiązanie. A moja wolność polega na tym, żeby wybrać gorsze rozwiązanie.
Tak. To jest Odyseja Kosmiczna 2001. To jest ten przykład.
To jest dylemat małego Jasia, który na złość mamie odbraża sobie uszy. I to jest nasza wolność w obliczu AI. I po dwóch, trzech pokoleniach wychowanych w takiej sytuacji, przyzwyczajonych do tego, to już nie ma mowy o podmiotowości człowieka, bo jest oczywiste dla wszystkich, że podążasz za decyzjami podsuniętymi przez AI. Argument, który często się spotyka, to jest argument właśnie z wartości, czyli OK, a co w momencie, kiedy ta decyzja nie jest decyzją optymalizacji danego kierunku działania, produkcji, strategii wojennej, tego typu rzeczy, ale jest decyzją wymagającą decyzji opartej na wartościach. Czyli ja lubię coś tam, a nie lubię czegoś. Coś dla mnie jest bardziej wartościowe, coś jest mniej wartościowe. Wtedy wydaje się, że decyzyjność AI nie ma tutaj znaczenia. Ale powstaje pytanie, skąd w twojej głowie wzięło się przekonanie, że to jest lepsze, a to jest gorsze? Dlaczego lubisz to, a nie lubisz tego? Otóż tego typu hierarchie wartości w dużym stopniu powstają na skutek doświadczenia codziennego życia, środowiska, w którym żyjesz, twojego lifestyle'u, ludzi, z którymi masz kontakt, w jaki sposób przeżywasz codzienność. A to przeżycie jest skonstruowane w coraz większym stopniu przez technologię. Zmienia się technologia, zmieniają się nasze systemy wartości.
Czy chcesz przez to powiedzieć, że my się sami wpychamy w cyfrowe niewolnictwo?
To znaczy sami. Czy technologia jest naszym człowieka, produktem, wytworem, decyzją, czy też ona jest pochodną obiektywnego stanu natury? Czy moglibyśmy odkryć inne prawa fizyki?
Nie.
Ja nie wiem, są tacy, którzy twierdzą, że moglibyśmy.
Są tacy, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska.
Nie. Argument jest subtelniejszy. Argument jest taki. Zobacz na historię nauki. Kto dokonywał tych odkryć do XX wieku? To bez wyjątku byli biali mężczyźni z kultury zachodu.
Tak.
Więc cała de facto technologia jest pochodną nauk, które zostały zbudowane z jednego punktu widzenia kulturowo-psychofizycznego. Argument, to jest twardy argument szkoły edynburskiej, jest taki, że gdyby tych samych odkryć dokonywali ludzie z innych kultur, innej płci, innego uwarunkowania psychofizycznego, wcale nie musielibyśmy mieć takiej samej nauki.
Znaczy nauka na pewno byłaby inna, bo też...
Odkrycia mogły być inne. To jest ich argument charakterowy.
To znaczy odkrylibyśmy co innego?
Tak.
Czyli nauka
to jest pogląd, którego konsekwencją jest to, że prawa natury nie są odkrywane, tylko konstruowane.
Ja osobiście uważam, że wiedza, którą możemy posiąść, niech będzie jaskinią, a nauka będzie zapałką albo latarką, która może nam oświetlić część tej jaskini. Tak ja osobiście to widzę na własne potrzeby.
Ja bym się w dużym stopniu zgadzał z tym poglądem, ale to nie jest jedyny pogląd. To nie jest tak, że jest dyskusja.
No jestem białym mężczyzną z kultury zachodniej, niestety.
I są argumenty podważające. No chociażby twardy argument Gödla z matematyki od niedowodliwości pewnych test w ramach zamkniętych systemów algebraicznych. Czyli nie jest tak, że system zawsze ci musi dać konkretną odpowiedź. Może dać taką, może dać inną. To nadal będzie spójne. Nie będzie błędu logicznego. Inny argument dotyczy tego, że możesz dojść do tych samych rozwiązań, a przynajmniej podobnych pod względem technologicznym, różnymi ścieżkami odkryć naukowych. Czyli stosujesz różne praktyki, twoje równania wyglądają trochę inaczej. Opis rzeczywistości pod względem formalnym, matematycznym jest inny, ale w praktyce dostajesz podobne technologie. To są różne argumenty, to nie jest takie zero-jedynkowe. Anyway, to wszystko jest dygresją od tematu tego, do jakiego stopnia technologia jest naszym wytworem i wobec tego, tak jak powiedziałeś, sami siebie zniewalamy. Wcale tak nie musi być. Może być tak, to jest zresztą pochodna twojego poglądu. Jeżeli prawa fizyki są pochodną obiektywnie istniejącej natury, a technologia jest aplikacją praw fizyki i podobnych, rzeczywistości, w której żyjemy, to nie my siebie zniewalamy, tylko natura nas zniewala.
W tym sensie, że są jakieś niezmienialne prawa, które my co najmniej możemy odkryć, natomiast tak, one są jak skała w tej jaskini.
Tak, jeżeli przychylić się do twojego poglądu, że natura jest taką niezmienną skałą, tylko że jest przed nami zakryta, my sobie ją oświetlamy po platońsku myśląc, no to nie możemy zmienić tej skały. Ona taka była, zanim ją oświetliliśmy, prawda?
Tak.
Jeżeli pochodną tych odkryć dokonanych w ten sposób jest technologia, to nie my siebie zniewalamy, tylko natura nas zniewala.
Technologia jest tylko i wyłącznie konsekwencją tego, że my jako część natury odkryliśmy technologię.
Tak, oczywiście tutaj jest jeszcze kontrargument dekonstruujący mit technologii. Czyli czy technologia rzeczywiście jest bezpośrednią pochodną praw fizyki, chemii, matematyki. Czy nie jest tak, technologia powstaje na zbiegu, w nałożeniu się tego, co jest obiektywne, z tym, co jest pochodną naszej kondycji antropologicznej. Czyli że możesz mieć te same odkryte prawa nauki, ale gdyby homo sapiens nie wyglądał tak, jak wygląda, gdyby miał inny zestaw zmysłów, inną neurologię i tak dalej, to technologia byłaby inna. Bo technologia jest już rodzajem użytku spraw natury.
W tym sensie na przykład, że my jako ludzie mamy dosyć słaby zmysł powonienia i smaku, ale za to dobry zmysł wzroku, dlatego nasza technologia bardzo mocno bazuje na tym, co my widzimy, a nie czujemy innymi zmysłami.
Najprostsza rzecz. Gdybyśmy nie mieli zmysłu wzroku, cała technologia, którą identyfikujemy sobie jako komputerową, która jest oparta na tym, że widzimy coś na ekranach, czy to są ekrany laptopów, monitorów, czy komórek, nie byłaby oparta na transmisji wzrokowej. Wobec tego nie byłaby oparta na obrazowie przestrzennym, musiałaby być oparta na obrazowie linearnym. To był pewnie jakiś rodzaj przekazu dźwiękowego. I cała technologia by się inaczej rozwijała, inaczej by wyglądała, inaczej by funkcjonowała.
Czyli gdybyśmy mieli wzrok jak i słuch, jak nietoperze, to nasz świat byłby kompletnie inny.
Nie, nietoperze akurat mają słuch przestrzenny, więc to jest jakby na odwrót.
Tak, ale w sensie używają przede wszystkim do komunikacji słuchu, a nie wzroku. Znaczy tak, nie wszystkie gatunki,
tak,
bo jest mnóstwo.
Jest sonarem, więc oni sobie mapują przestrzeń trójwymiarową w ten sposób.
Tak.
W każdym razie teza jest taka, że technologia nie musi być zawsze taka sama, nawet jeżeli prawa natury są odkrywane zawsze takie same. Tutaj widzimy to nawet w przebiegu historycznym. Pewne rzeczy zostały odkryte, a nie zostały nigdy zaaplikowane technologicznie. Czyli ta technologia jakby istnieje wirtualnie, istnieje w potencji, a nigdy się nie zaktualizowała. Chiny są dobrym przykładem. Chiny są przykładem właśnie niezliczonych technologii istniejących w potencji, które się nie zaktualizowały. Prawda? Więc jeżeli coś takiego jest możliwe w jednym długim przebiegu kulturowym, cywilizacyjnym, to dlaczego nie miały być możliwe w Europie? Ponieważ my nie mamy żadnego lustra, w którym moglibyśmy się tak przejrzeć, jak Chiny się przejrzały w Europie, więc my nie wiemy, jakie ścieżki technologiczne nasze pozostają w potencji, a my ich nie wykorzystujemy. Jesteśmy ślepi na te fakty. Ale być może się pojawi ktoś, kto post factum dokona tego typu analizy i powie, no zobaczcie, oni mogli już w XIX, XX wieku mieć to i to, a z jakiegoś powodu nie poszli w tym kierunku. Nawet technologia kosmiczna jest w ten sposób opowiadana. Nie ma żadnego twardego powodu, dla którego nie kontynuowano podboju kosmosu po programie Apollo.
Czy tak naprawdę chodziło o to, że nie było takiej potrzeby zapotrzebowania politycznego, to jest drogie i trudno sobie wyobrazić, znaczy nie wiemy, jak ludzie by sobie poradzili w wielomiesięcznych misjach kosmicznych, czy wielomiesięczne misje jestem w stanie sobie wyobrazić, ale jako były marynarz.
Po co wielomiesięczne misje do Księżyca? To jest parę dni lotu.
Nie, ja mówię o dalszym podboju kosmosu.
Tak, ale nawet nie podbito Księżyca. Do tej pory nie ma bazy na Księżycu.
Nie, tylko pograno w golfa.
Właśnie. Nie było powodu żadnego twardego, który by to uniemożliwił. Nie wybuchła żadna wojna, nie zapadły się technologie, ludzie tego nie zapomnieli. Tylko po prostu z jakiegoś powodu, tak samo jak Chińczycy spalili swoją flotę, tak tutaj zaniechano tego typu wyczynów. A teraz mamy inną motywację i wracamy do tego. Technologia nie jest absolutem. To nie jest tak, że ona się będzie rozwijała sama z siebie, ponieważ tylko powstały takie możliwości i nauka odkryła to czy tamto. Tylko musisz mieć szereg dodatkowych warunków spełnionych, które z naszego punktu widzenia są w dosyć dużym stopniu przypadkowe. I technologia może iść tak, może iść tak. Dlaczego tak poszła? Nie wiadomo. Jest zbyt dużo zmiennych do zanalizowania. Historia jest procesem chaotycznym.
Znaczy, wracając do piątego miejsca po przecinku, możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym w 73 roku nie wybucha kolejna wojna izraelsko-arabska, nie ma wzrostu cen ropy, nie ma kryzysu gospodarczego i Stany Zjednoczone mają pieniądze na to, żeby mieć zbytki, żeby wpompować je chociażby w budowę maleńkiej nawet bazy na Księżycu i w ten sposób po kilkudziesięciu latach dzisiaj dla nas byłoby absolutnie oczywistym, że są bazy na orbicie i są bazy także na Księżycu.
Bardzo fajny był argument Neila Stephensona. On rozmawiał z innymi tam inżynierami z tego okresu zapaści NASA, Dlaczego właściwie nie było następnych prób z budową lepszych wahadłowców, z budową dużej i pracującej i większej stacji na orbicie i tak dalej? I okazało się, że argument wynikał z rachunku finansowo-politycznego. Znaczy, jakie jest ryzyko tego, że próbując coś szybciej, ryzykowniej, bez pięciokrotnych zabezpieczeń, doprowadzimy do wypadku, w którym zginie człowiek. Wtedy to jest koszt polityczny, a dodatkowo masz ogromne koszty ubezpieczeniowe, bo ty musisz się pięciokrotnie ubezpieczać już finansowo na każdą ewentualność, a budżet NASA jest ograniczony. Wobec tego oni się nie podejmowali w ogóle tego typu wyzwań. Ale technologia pozwalała. Tylko że w rachunkach wychodziło, że tu masz jakieś 0,5%, że to jednak wybuchnie. No to jednak tego nie zrobimy. Ale wszystkie takie procesy, które przełamują niemożliwość, które wyznaczają nowe fronty, które pozwalają człowiekowi stanąć na nieznanym kontynencie, one z definicji są ryzykowne. Iluś dopływa, a iluś to nie po drodze.
Zaryzykuję w takim razie wniosek z naszej rozmowy, że skoro postęp technologiczny po pierwsze nie jest stały, nie jest linearny i może skręcać z różnych powodów.
To wiemy z historii.
Może być tak, że tak jak na przykład w XIX wieku zniknęło mnóstwo, ale to mnóstwo ludzi w fabrykach czy w tych właśnie prostych pracach, może być tak, że będzie podobnie teraz, że technologia wyrzuci ludzi z kolejnych miejsc, bo się okaże po prostu lepsza, ale może być tak, że skręcimy zupełnie inną stronę i katastrofa, którą możemy sobie w tej chwili wyobrazić, nie nadejdzie.
Czy to jest tak ogólna teza, że ja się nie mogę z nią nie zgodzić, bo mogą być różne wypadki. Może nastąpić rzeczywiście tak katastrofalny przebieg ocieplenia globalnego, jak wieszczą ci Janowie apokalipsy klimatycznej, a mogą nastąpić bardzo mocne konflikty zbrojne na linii wschód-zachód. Może nastąpić długotrwały kryzys ekonomiczny, który zmieni warunki gry także w technologii, więc to nie jest powiedziane, że jesteśmy skazani na tak prosty przebieg automatyzacji, komputeryzacji i władzy AI. Natomiast w długim horyzoncie historycznym, kiedy myślimy sobie o 100, 200, 300 latach, to rzeczywiście bardzo trudno jest sobie wyobrazić sytuację, w której nie są kontynuowane te prace naukowe i nie są rozwijane coraz lepsze programy samouczących się neural networks, które potrafią przejmować kolejne kompetencje człowieka. Więc jeżeli myślimy o nas, o naszych potomkach bezpośrednich, tutaj naszej kulturze, to tu nie ma specjalnych powodów do paniki, bo to nie są procesy, które na nas spadną w ciągu 2-3 lat. Poza tym jesteśmy dosyć dobrze usytuowani geopolitycznie, to pozorom nie jest pod tym względem złe miejsce na Ziemi. Natomiast z punktu widzenia historyka, zwłaszcza historyka dziejów, czyli kogoś tam patrzy na procesy, które przetaczają się przez milenia, no to antropologiczna przyszłość człowieka niestety zderza się z tym paradoksem, co robić, w czym znajdować sens życia, jak określać swoje człowieczeństwo, kiedy już nic nie musisz robić, kiedy nie musisz pracować, a w większości, jeśli nie we wszystkich czynności, lepsza pod względem praktycznym jest inteligencja nieludzka. I ten paradoks nie ma na razie dobrej odpowiedzi.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę. Pięknie dziękuję.
Dzięki.